Tomasz Misiek, witam bardzo serdecznie i zapraszam na dzisiejszą rozmowę. Jarosław Nieradka, dyrektor Organizacji Pracodawców Ziemi Lubuskiej, jest naszym gościem. O przedsiębiorcach sobie trochę porozmawiamy, zwłaszcza w kontekście wielu projektów, które dzięki Wam są organizowane i dzięki Waszej inicjatywie. No możecie angażować przedsiębiorców młodych, średnich, większych, różnych do tego, aby mogli poszerzać czasami jakby spektrum swojej działalności, ale czasami też po prostu pozyskiwać środki zewnętrzne, które pozwalają im chociażby na jakieś innowacyjne inwestycje. I taka świeżynka, bo zaczniemy od tego, co dzisiaj. To jeszcze nie są wielcy przedsiębiorcy, natomiast młodzi ludzie, którzy są zaangażowani w projekt technologii kosmicznych, tak należałoby powiedzieć, chociaż to bardzo szerokie pojęcie. Dzisiaj będziecie organizowali konferencję prasową, między innymi tych młodych ludzi będzie można tam poznać.
Tak, myślę, że jeśli chodzi o wspieranie przedsiębiorczości, to organizacja przez te 25 lat funkcjonowania pokazała, że przede wszystkim potrafimy to robić, ale to, o czym pan redaktor wspomniał, grupa Dedalsat, grupa licealistów z Zielonej Góry, która startuje w europejskim konkursie na skonstruowanie mini satelity. On będzie brał udział później w finale takim ogólnopolskim w Rzeszowie, następnie w Bremie w Niemczech.
Najlepsi oczywiście, tak?
Jeżeli się oczywiście tak uda, tak, natomiast trzymamy kciuki, też staraliśmy się pozyskiwać wsparcie dla tych młodych ludzi, bo naprawdę na mnie zrobili ogromne wrażenie. To nie tylko jakaś wizja, to nie tylko marzenie i chęć zmierzenia się z tak trudnym zadaniem, ale przede wszystkim to są ludzie, którzy w tym wieku są już świetnie, doskonale zorientowani, co chcą robić w przyszłości. Hubert Bereś, który jest szefem tej grupy, w tej chwili został jednym z laureatów ogólnopolskiej olimpiady matematycznej, jest jedynym reprezentantem z naszego województwa. Nie udawało się to przez ostatnie kilkanaście lat, z tego co kojarzę, więc tym bardziej cieszy nas to, że Lubuszanie są naprawdę kreatywni, są przedsiębiorczy, bo to również wymaga od nich, powiedzmy, trochę funkcjonowania jak przedsiębiorstwo. Musieli pozyskiwać środki na ten swój projekt.
Zresztą to jest rzecz, która może za czas jakiś przerodzić się w formę przedsiębiorstwa. Zresztą w Zielonej Górze możemy takich przykładów wymienić przynajmniej kilka, gdzie ktoś na uczelni, czy gdzieś w jakimś garażu, w laboratorium ręcznie wykonanym próbował coś robić, a potem okazało się, że to jest świetny pomysł, który wypala i są zainteresowani ludzie, nie tylko w Polsce, ale i na świecie takim
rozwiązaniem. To prawda i dlatego chociażby firma Hertz, tak, czyli jeden z liderów technologii kosmicznych w Polsce, bardzo mocno też wspiera ten projekt, to jest też nasza firma członkowska, udało się doprowadzić do spotkania i takiego już realnego wsparcia. Więc to jest tak naprawdę narybek. Ci młodzi ludzie to jest narybek chociażby dla firm tego typu, firm wysokich technologii. My od jakiegoś czasu staramy się też jakby promować trochę Zieloną Górę, pokazywać, że Zielona Góra może być krzemową górą, bo rzeczywiście liczba firm w obszarze nowych technologii, w przemysłach kreatywnych, branży fintech, tak, chociażby Cinkciarz, Ekantor, można by było tutaj wymieniać, jest naprawdę duża i myślę, że to może nas wyróżniać na mapie całego kraju.
No są tacy, którzy porównując Zieloną Górę z Gorzowem, mówią bardzo wyraźnie, Gorzów stanął, albo te wszystkie gałęzie związane z wysokimi technologiami tam po prostu jakimś dziwnym trafem nie powstają, natomiast w Zielonej Górze mamy mnóstwo firm, które już z powodzeniem funkcjonują i to często nie są znane w ogóle w mieście, w województwie, w Polsce, bo współpracują, kooperują, działają przede wszystkim na rynkach zachodnich.
To prawda i myślę, że siłą Zielonej Góry jest przede wszystkim uniwersytet, że nie udałoby się zrobić tego wszystkiego, gdyby jednak nie siła, nie potencjał naukowy uniwersytetu, siła przyciągania też, prawda, to, że młodzi ludzie przyjeżdżają do Zielonej Góry, no i jednak część z nich też zostaje, więc nie można tylko mówić o tym, że Zielona Góra jest takim rezerwuarem siły roboczej dla chociażby Poznania, Wrocławia, czy dajmy na to Berlina, ale Zielona Góra też ma swoją siłę przyciągania, natomiast trzeba robić wszystko, żeby ci młodzi ludzie po ukończeniu studiów tutaj pozostawali.
A zastanawia mnie, z jakimi pomysłami czasami przychodzą do was ludzie, bo przychodzą, mówią, że mają koncepcję, którą wy pewnie od czasu do czasu w jakimś sensie im weryfikujecie, mówicie, co się uda, albo to się nie uda. Jest szansa na wsparcie jakimiś konkretnymi środkami celowymi, chociażby w ramach projektów unijnych, ale mówicie też czasami ludziom, nie ma szans? Taka rzecz nie zadziała?
Najważniejsza jest konkretna informacja, no niezależnie od tego, czy ona jest dobra, czy zła, tak? Natomiast my też nie zwodzimy młodych ludzi, jeżeli nie ma takich możliwości. Powiem tak, że teraz będziemy rozpoczynać w kwietniu realizację dużego projektu dla przedsiębiorców. To jest projekt o wartości 6,5 miliona złotych i te środki zostaną przekazane lubuskim firmom w postaci takich grantów na innowacje. My tutaj nie będziemy stawiać też kryterium jakby długości funkcjonowania firmy, czyli nawet młode firmy obiecujące, startupy, jeżeli będą miały potencjał, będą mogły otrzymać do 100 tysięcy złotych. Tu ważne będzie również współfinansowanie w wysokości 20%, czyli 20% środki własne, 80% my dofinansowujemy. No ale są to środki na pewno, które umożliwiają bardzo mocne wejście na rynek właśnie w takim obszarze innowacji, który
to
wymaga...
Bardzo pojemne słowo, innowacja, tak. No właśnie.
To jest generalnie na współpracę nauki i biznesu, czyli jeżeli firma, dajmy na to informatyczna, będzie chciała przetestować stworzoną przez siebie na przykład aplikację pod kątem, nie wiem, bezpieczeństwa w tej chwili, bezpieczeństwo, cyberbezpieczeństwo, jest to bardzo ważny obszar, z którego często wiele firm nie zdaje sobie jednak sprawę, to będzie ta firma mogła to powierzyć na przykład naszemu Uniwersytetowi Zielonogórskiemu, który będzie mógł dzięki pracownikom naukowym przetestować taką aplikację, wprowadzić jakieś nowe klucze, nowe szyfrowania, po to, żeby ona była po prostu bezpieczna dla użytkownika końcowego. Ale to nie tylko projekt, który będzie dotyczył branży IT, bo dwa lata temu w ramach tego projektu mocno wsparliśmy na przykład branżę spożywczą, czyli piekarnie, zakłady przetwórstwa wędlin, mięsa, mogły korzystać tutaj ze współpracy z Lubuskim Ośrodkiem Innowacji i Wdrożeń Agrotechnicznych w Kalsku. Tam były opracowywane nowe procedury, receptury przygotowywania różnych produktów właśnie spożywczych. No i świetne jest to, że to nie były projekty dla projektów, tylko to zakończyło się konkretnymi wynikami i one zostały wdrożone w działalności gospodarczej, tak? Czyli mamy tutaj już taki wymierny, realny efekt dla przedsiębiorstwa. Pokazujemy, że tak naprawdę nasza lubuska gospodarka, ona nie może tak naprawdę bazować tylko na prostych przewagach konkurencyjnych, czyli na przykład na koszcie pracy, tak? W województwie lubuskim wynagrodzenia są jedne z najniższych w naszym kraju, no ale wiadomo, że my jesteśmy głodni sukcesu i chcielibyśmy, żeby powstawały te przemysły, takie rodzaje gospodarki, które dają wyższe marże, które są lepsze, dlatego branża IT, dlatego współpraca nauki i biznesu.
To też pole do popisu dla samych kreatywnych przedsiębiorców, bez względu na to, jaką gałąź biznesu potem to będą prawda. Chcieli reprezentować. Oni też już na etapie jakiegoś pomysłu są w stanie weryfikować w jakimś sensie rynek i wiedzieć, czy to są rzeczy, na których zarabia się mało, czyli muszę tego mieć naprawdę dużo wyprodukowanego, tak. Żeby coś zarobić, czy też czasami sam pomysł, idea, która będzie gdzieś tam sprzedana dalej, może przynosić zyski. Zastanawia mnie, jak pan podchodzi do różnego rodzaju wyjazdów studyjnych, zagranicznych przede wszystkim, które są organizowane. Robią to instytucje, robi to często Urząd Marszałkowski, organizowane są misje gospodarcze. Zresztą państwo też organizowaliście jeden z projektów, który pomagał pokazać się gdzieś poza Polską różnego rodzaju przedsiębiorcom. Bo tutaj często różni ludzie różnie to komentują. Jeśli chodzi o instytucję, wycieczka, pojechali na wycieczkę za jakieś tam pieniądze. Natomiast czasami jest też tak, że jest oddźwięk tego i to bardzo realny, tyle że on pojawia się na linii konkretny przedsiębiorca, konkretny potencjalny jakiś inwestor czy osoba zainteresowana jego technologią. To są rzeczy, które nie wypływają gdzieś na zewnątrz.
To jest tak, że jeśli chodzi o promocję taką gospodarczą, promocję eksportu lubuskich firm, czy też takie misje wyjazdowe, wyjazdy na targi, no to jest absolutna konieczność. Mamy przykłady kilku takich firm, chociażby w naszej organizacji, które przez kilka lat inwestowały w wyjazdy targowe, własne środki, bez żadnego wsparcia unijnego. Ale robiły to w sposób świadomy, dlatego że prezes tej firmy mówił wprost. Dopiero kilkukrotne pojawienie się na targach, na przykład w Niemczech, uwiarygadnia mnie jako partnera handlowego, jako producenta danego produktu. Więc to jest kierunek jak najbardziej słuszny. Pytanie zawsze o realizację. Dla przykładu, w tej chwili nasza organizacja zamknęła rekrutację na wyjazd targi technologii przemysłowych do Hanoweru. To są największe targi tego typu w Europie. Wielobranżowe, ale generalnie jakby punktem wspólnym jest tutaj przemysł, wszystkie technologie dla przemysłu. Udało nam się dzięki współpracy z Niemcami, z naszym partnerem Izbą Przemysłowo-Handlową Scottbus zaproponować wyjazd, którego jedynym kosztem dla przedsiębiorcy będzie koszt noclegu w wysokości około 300 zł nocleg pod Hanowerem. Wyjazd dwudniowy ze spotkaniem kooperacyjnym, z bezpłatnym wejściem na targi, z bezpłatnym przejazdem.
To kompleksowa
tak jest.
Obsługa.
Uwaga, za 300 zł. Ze środków unijnych wyjazd na dokładnie te same targi. Oczywiście trochę bardziej obudowany. Tam może to są 2, może 3 dni. Ale pytanie, czy tyle dni często przedsiębiorca potrzebuje i może poświęcić. On kosztuje, z tego co słyszałem, około 1200 zł przedsiębiorca. I to jest, uwaga, z dotacją unijną. Więc powiem tak, my skupiamy się na tym, żeby dużym efektem, małym kosztem osiągać duży efekt. I można to zrobić. Dlatego często jest tak, że fundusze unijne, one no, wszystko przez fundusze unijne zaczyna być trochę droższe. I to chociaż...
Nie da się ukryć, to bardzo często się mówi o tym, że coś, co jest robione prywatnie, przedsiębiorca kosztuje kwotę X. Jeśli to już jest państwowe, to kosztuje X razy X. A jeśli jest unijne, to najczęściej razy 3.
Ja myślę, że tu już nie będziemy wnikać, dlaczego
oczywiście
tak się dzieje. Natomiast tak wracając do pytania pana redaktora, jak najbardziej tego typu działania są bardzo potrzebne, tylko w sposób przemyślany. No można się zastanawiać, czy w takim wyjeździe na przykład, który jest wyjazdem przedsiębiorców, musi brać udział grupa urzędników, często są to, nie wiem, 3-4 osoby, czy nie wystarczyłaby jedna. Kiedy 2 lata temu robiliśmy misję gospodarczą do Doliny Krzemowej, pojechała oczywiście jedna osoba z obsługi od nas z biura i 10 przedsiębiorców, więc no, uważam, że to była...
No tu pokazuje to skalę,
właściwa,
tak,
właściwa proporcja, tak?
Ale ja nie bez powodu zapytałem, bo nie tak dawno przy okazji spotkania na Uniwersytecie Zielonogórskim, gdzie mówiono o tym, co wydarzy się w specjalnej strefie ekonomicznej, tym razem w Sulechowie. Chodzi o hodowlę profesjonalną, ALK, tak? To jest największe uogólnienie, natomiast mówimy tutaj o rzeczy no, takiej, która też może przynosić wymierne korzyści, jest podobno rewolucyjna na skalę światową. Na tej konferencji pojawiła się grupa panów, którzy przyjechali z Egiptu. Tam prowadzą jakąś swoją firmę i zapytani o to, skąd oni się w ogóle dowiedzieli, że w Zielonej Górze istnieje idea, która jeszcze nie została wcielona w czyn, czy pod Zieloną Górą w tym wypadku aktualnie. Skąd oni w ogóle wiedzą, że coś takiego jest i jak mogli się zainteresować? Oni mówią, była misja organizowana, tam spotkaliśmy ludzi z tej konkretnej firmy, porozmawialiśmy i okazało się, że warto to kontynuować, więc przylecieliśmy do Polski, więc to pokazuje ewidentnie, że tego rodzaju spotkania biznesowe działają, natomiast ktoś powiedziałby, no fajnie, pojechali na wycieczkę do Egiptu, tak?
To jest siła kontaktów międzyludzkich, tak naprawdę interes robią nie tyle firmy, co ludzie, więc ci ludzie muszą się gdzieś spotkać i później, jeżeli te spotkania są częstsze, dochodzi już, prawda, do takich czasami nawet no, dobrych, bliższych relacji, to jest bardzo dobre. Ja powiem tak, że w tej chwili również jesteśmy takim oficjalnym partnerem Forum Polska-Afryka, Forum Gospodarcze Polska-Afryka. Można by powiedzieć, no zupełny kosmos. Lubuszanie w Afryce. Tymczasem okazuje się, że firmy z Niemiec, firmy z Francji, one już od dawna są obecne na rynkach afrykańskich. To są kraje rozwijające się. Wśród 10 najdynamiczniej rozwijających się gospodarek świata, aż 3 kraje są z Afryki. I kiedy zacząłem bliżej się przyglądać temu tematowi, okazało się, że na przykład nie tak dawno polski Ursus podpisał duży kontrakt na 30 milionów euro na dostawę, prawda, maszyn rolniczych swoich wszystkich produktów.
Do Afryki.
Do Afryki. Teraz dzięki temu, że my... Ta informacja dotarła do nas. Okazuje się, że jest już kilka firm, które wybierają się na to forum, bo tam będą mogły porozmawiać chociażby z przedstawicielami biznesu, no ale często też z przedstawicielami rządu, ponieważ no, często w tych krajach jednak gospodarka jest trochę jednak sterowana, tak jak kiedyś u nas odgórnie, tak?
Więc... Ale to w tamtych czasach wielu polskich inżynierów wyjeżdżało chociażby
kontrakty
na
Libii,
różnego rodzaju kontrakty, dokładnie, właśnie gdzieś do tych krajów wtedy już rozwijających się, ale jednak afrykańskich i nie było w tym nic dziwnego.
Dlatego też pokazujemy, że Europa jest już bardzo ciasna, jest duża konkurencja w Europie, dlatego trzeba szukać nowych rynków zbytu naszych produktów czy też usług. No w tej chwili oczywiście naturalny kierunek to jest ten kierunek wschodni, ale dlaczego nie Afryka? Jeżeli będziemy mieli dobre zabezpieczenie w postaci dobrych umów, dobrych kancelarii, ale także finansowania tego biznesu, dlaczego nie spróbować? No i my właśnie dzięki takim spotkaniom też staramy się umożliwiać takie kontakty.
Zwłaszcza, że wielokrotnie powtarza się, że biznes nie zna przecież granic, jest absolutnie transkontynentalny, tak? I nie ma, zwłaszcza w tych czasach, znaczenia już porozumiewanie się na odległość, tak?
Tak, maile czy w dobie internetu.
Czy w dobie internetu jest to bardzo prosta sprawa. Ja chciałbym, żebyśmy jeszcze porozmawiali sobie o temacie miedzi. Temat miedzi żywy, jeszcze jakiś czas temu nawet bardzo żywy, wydawałoby się on absolutnie perspektywiczny. Nie wiem, czy pan słyszał wczoraj w Radiu Zielona Góra wypowiedź pana ministra Materny, który bardzo mocno temu kibicował. Jeśli ja pana ministra dobrze zrozumiałem, to wygląda na to, że ten temat, jeśli chodzi o zainteresowanie polskiej strony, no umarł na teraz.
Polskiej strony w sensie rządu, tak?
W sensie rządu. I w sensie spółek, no, powiązanych, tak?
Czy powiem tak?
Z kapitałem państwowym naszym.
Ten temat miedzi tak naprawdę można w takich dwóch większych obszarach omówić. Pierwszy to jest tej naszej lubuskiej miedzi oczywiście.
Tak, tak, wiem. Skupmy się tylko na temacie lubuskim.
Pierwszy to są te koncesje sporne z KGHM-em. Sporne ze spółką Miedzi Koper, która najpierw je dostała, później polski rząd Platformy Obywatelskiej cofnął te koncesje. Tutaj wydaje się, że jest szansa na osiągnięcie kompromisu. Natomiast, ponieważ my też jesteśmy w bieżących kontaktach z tym inwestorem, który zamierza tutaj budować kopalnię, a cały czas prowadzi
program badawczy. I nadal zamierza, rozumiem.
Nadal zamierza i cały czas trwa program badawczy. Także w powiecie nowosolskim w tej chwili cały czas prowadzone są odwierty. Tych odwiertów w ogóle w województwie zostało już wykonanych 19 na kwotę około 300 milionów złotych. I teraz co się okazuje? Dane z tych odwiertów są na tyle satysfakcjonujące, że w tej chwili no, inwestor jest, powiedzmy, w dużej kropce, bo zastanawia się, czy walczyć dalej o te sporne koncesje, czy też być może przymierzać się do stworzenia jakiegoś kompleksu wydobywczego w oparciu o te złoża, które już są w tej chwili rozpoznane. Temat nie umarł. Temat, który tak naprawdę my również dzięki naszej akcji Miedź staraliśmy się nagłośnić, żeby się Lubuszanie poznali tak naprawdę.
No, jak słyszałem polityków ważniejszych, najważniejszych i mniej ważnych w naszym województwie, to właściwie wszyscy jak jeden mąż mówili, genialny pomysł, stawiajmy na to, rozwijajmy, niech dojdzie to do skutku. Wtedy będzie nam się tu wszystkim żyło pięknie i dostatnie.
Tylko natomiast, dlaczego nikt nic nie zrobił?
No właśnie do tego dążę. No, pytanie, kto może teraz?
No, pytanie, kto może? Tak naprawdę no, wszystko w rękach obecnej ekipy rządzącej, czyli Prawa i Sprawiedliwości.
Dlatego zdziwił mnie trochę właśnie pan Jerzy Materna, bo miałem wrażenie, że on też był gorącym orędownikiem.
Tak, i dalej jest.
Tego pomysłu. No tak, tylko że można być w domowym zaciszu gorącym orędownikiem, a nie mieć przełożenia na kolegów, którym da się wytłumaczyć to, że to jest inwestycja, która byłaby tego warta, zwłaszcza jeśli no, polska firma nie jest tym specjalnie żywo zainteresowana, żeby w najbliższym czasie wydobywać.
Nie jest specjalnie z tym zainteresowana. Nie jest w tej chwili w takiej kondycji finansowej KGHM, który umożliwiałby poprowadzenie tego. Nie tak dawno pojawił się, prawda, raport, z którego wynika, że kopalnia w Chile KGHM-u jest no, przedsięwzięciem nieudanym, które pochłonęło kilka miliardów złotych.
No to oczywiście, no spółka jest do tyłu w Polsce, tak?
Oczywiście, więc tak naprawdę no, nie wiem, czy będzie mogła. Nie chcę się wypowiadać, nie jestem, prawda, rzecznikiem KGHM-u, ale nie wiem, czy będzie w stanie udźwignąć kolejny taki duży projekt wydobywczy. Natomiast Miedzi Koper ma ten potencjał, prowadzi ten program cały czas. Oni nie odpuścili, pomimo tych przeszkód, na które tutaj napotkali.
W tej chwili... mam wrażenie, że po tych wszystkich perturbacjach, które przeżyli już w naszym kraju, od tych instytucjonalnych, po te dziwne koncesje przyznane, a potem zabrane, no są tak nauczeni tego polskiego sposobu funkcjonowania i podejścia nawet do dużych i poważnych przedsiębiorców, że mówią, to chyba tak musi być.
No było blisko, żeby wycofali się z Polski, bo Rozbity, czyli jakby właściciel tej spółki, mówił wprost, że nigdy nie sądził, że w kraju, który jest członkiem Unii Europejskiej, spotka się z taką sytuacją, która jest bliższa chociażby Białorusi czy Rosji, bo tak został potraktowany chociażby w Rosji, tak, jeżeli chodzi o przemysł wydobywczy. Co jest dla nas najważniejsze? Najważniejsze jest to, żebyśmy dotarli z taką informacją do obecnej ekipy rządzącej, że to są konkretne pieniądze, to są konkretne wpływy podatkowe. To jest około 1,4 mld bezpośrednich podatków generowanych przez tę inwestycję i zaczyna się to niemalże od pierwszego wbicia łopaty. To są tysiące miejsc pracy, to jest podniesienie płacy w naszym całym regionie, Już spójrzmy w tej chwili, co się dzieje. W zeszłym roku płace...
No to ma przełożenie potem na gospodarkę. No to jest jasna sprawa. Mamy więcej, więcej wydajemy. To jest dokładnie taki sam efekt, jaki mówi się, że państwo zyskało dzięki projektowi 500+. Tak? Ludzie mają więcej pieniędzy, więcej wydają.
Nawet patrząc pod kątem finansowania chociażby takich działań socjalnych Prawa i Sprawiedliwości, no to przecież tych pieniędzy, prawda, potrzebujemy stale i będziemy potrzebować cały czas więcej, bo tutaj również jest przywrócenie poprzedniego wieku emerytalnego. To będzie pochłaniało kolejne kwoty w budżecie na zabezpieczenie wypłat emerytur dla osób, które będą szybciej odchodzić.
No ale rozumiem, że skoro Miedzi Koper nie śpi i nadal jest zainteresowany tym, no to też próbuje interesować w jakiś sposób rząd i odpowiednie ministerstwa swoim biznesem. No ja wierzę, że w ministerstwach pracują urzędnicy na tyle kompetentni, że jeśli widzą inwestora, no to mogą ocenić, czy to jest jakiś hochsztapler, który przyjechał i nic nie może i nic nie chce od tego, który ma realne możliwości. To nie jest trudne.
Czy to nas najbardziej przeraża, że cały czas szermuje się hasłem tak zwanego dobra narodowego, prawda, że te złoża miedzi to są takie nasze, polskie i nikomu ich nie oddamy. Oczywiście, koncesja na wydobycie...
Dlatego chcieliśmy to z Chile zabierać. No właśnie. Ich dobro narodowe.
Koncesja na wydobycie polega tylko na udzieleniu prawa. My nie sprzedajemy tych złóż. Więc ja zapytam tak, no lepiej mieć jeden KGHM w kraju czy dwa? Oczywiście, że dwa, bo wpływy podatkowe, efekt nożnikowy będzie o wiele większy tak naprawdę niż w przypadku
jednego. No i to jest banalna matematyka. Tak?
Oczywiście, no i dlatego dziwi nas to, że cały czas miesza się tutaj ten element patriotyczny, bo my twierdzimy jedno, lepiej, żeby Polacy mieli pracę w kanadyjskiej firmie, ale tutaj, w Nowej Soli, w Zielonej Górze, niż żeby nasi Lubuszanie wyjeżdżali do pracy w Kanadzie, w Wielkiej Brytanii, czy prawda, jeszcze gdzieś indziej. I to jest tak naprawdę przykład patriotyzmu.
No pytanie, czy to się będzie wpisywało w linię rządu, który mówi o repolonizacji mediów na przykład, tak? No co już jakby sugerowałoby, że tu powinien być kapitał polski. Pamięta pan kwestię słynnych helikopterów, kiedy mówiło się, dlaczego Francuzi mają zarabiać, niech zarabiają Polacy, czyli Amerykanie, tak na dobrą sprawę, ale jednak...
Okej, tylko zapytam tak, czy Polacy mają ten potencjał, żeby w tej chwili, prawda, wykorzystać tę szansę? No jeżeli nie mają, no to siłą rzeczy tworzy się, prawda, swego rodzaju konsorcjum. Dlaczego nie? Czy to nie może być trzecia droga, żeby stworzyć, powiedzmy, taką polsko-kanadyjską spółkę, która mogłaby zagospodarować te złoża? Mamy przecież plan Morawieckiego. Są fundusze rozwojowe w tej chwili, prawda, centralne, które mają właśnie wspierać tego typu przedsięwzięcia. Taki kompleks, takie zagłębie miedziowe, ono tak naprawdę wpływa od razu również automatycznie na podniesienie innowacyjności naszych firm.
Bezwzględnie.
Bo pojawiają się nowe technologie, prawda? Pojawiają się nowe obszary, które trzeba zagospodarować także ludźmi. Ludzie automatycznie więcej zarabiają. Ja mógłbym mówić długo na ten temat, ale rzeczywiście tutaj te pytania są bardzo dobre. Dlaczego cały czas chodzimy wokół tego? I to jest taki chocholi taniec, mam wrażenie.
No temat niby istnieje, ale gdzieś w przestrzeni. A miałem wrażenie jeszcze rok temu, że to jest tak już właściwie blisko, że za moment się coś wydarzy, bo wszyscy, że się powtórzę od lewa do prawa, mówili genialny pomysł, trzeba robić.
My spodziewamy się, że do końca tego roku mogą pojawić się naprawdę dobre informacje.
To jeszcze tylko 9 miesięcy.
Jeszcze tylko 9 miesięcy, więc mamy nadzieję, że coś dobrego z tego się prawda urodzi, bo przypomnę tylko, że ta batalia trwa już 5 lat właściwie. To jest naprawdę ogromny czas. Gdyby decyzja została podjęta szybko, bylibyśmy w tej chwili w połowie budowy kopalni. Tak naprawdę zostałyby 3 lata do ukończenia i wyjazdu pierwszego, powiedzmy, wagonika z urobkiem na powierzchnię.
No może jak przez te 9 miesięcy nadal wszyscy tak samo, jak mówili, że są za, będą trzymać kciuki, to może ostatecznie coś się z tego
urodzi. No chyba trzeba dotrzeć przede wszystkim do jednej osoby w naszym kraju w tej chwili.
Zdecydowanie. Pytanie, kto może? Ale to już jest temat na zupełnie inną historię. Jarosław Nieradka, dyrektor OPZL. Dziękuję bardzo serdecznie.
Dziękuję bardzo.